każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Kłania się Wojciech Sobociński. Może to i dobrze, że akurat w tłusty czwartek tematem naszej dyskusji będą suplementy diety. Ale żeby uhonorować dzień, który rozpoczyna ostatni tydzień karnawału, warto wiedzieć, że jeden pączek to około 250-350 kalorii. By je spalić, trzeba 50 minut jeździć na rowerze, 45 minut namiętnie się całować, szczerze mówiąc nie wiedziałem, że to tak wyczerpujące zajęcie, albo 30 minut tańczyć lub 20 minut biegać. Można też uprawiać seks, ale trzeba na to przeznaczyć całe 2 godziny lub poświęcić się odkurzaniu przez 1,5 godziny. Jak widać, sposobów na spalanie pączkowych kalorii jest co niemiara, ale jednak warto dzisiaj zachować właśnie umiar w ilości pochłanianych słodkości. A teraz ad rem. W połowie lutego Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o polskim rynku suplementów diety. Nie wiadomo dokładnie, co spożywamy, gdyż wprowadzone do obrotu i sprzedaży suplementy są poza skuteczną kontrolą. Badania laboratoryjne wykazały, że wiele suplementów nie wykazuje cech deklarowanych przez producentów, a zdarzają się też po prostu szkodliwe dla zdrowia. W sprzedaży, w tym internetowej, ale także w sklepach stacjonarnych i aptekach obok rzetelnych preparatów znajdowały się suplementy diety zafałszowane, zawierające na przykład bakterie chorobotwórcze, substancje zakazane z listy psychoaktywnych czy stymulanty podobne strukturalnie do amfetaminy, czyli działające jak narkotyki. Posłuchajmy fragmentu konferencji prasowej prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego.
Przebadaliśmy rynek suplementów diety w Polsce. Rynek, na którym wartość tego rynku jest kilka miliardów złotych. Rynek, w ramach którego 90% Polaków każdego roku korzysta z różnych suplementów diety. I oczywiście dzisiaj odpowiemy Państwu na pytanie, jak ten rynek wygląda, czy korzystanie z suplementów diety służy zdrowiu Polaków. I pokażemy także Państwu, jak suplementy diety w Polsce są dopuszczane do sprzedaży, jak są nadzorowane i niestety powiemy także Państwu o tym, że oprócz rzetelnych, uczciwych firm, które wprowadzają na rynek suplementy diety, które rzeczywiście uzupełniają dietę Polaków, są także takie, które na rynek wprowadzały substancje i to już w tym momencie możemy powiedzieć, substancje szkodliwe dla zdrowia, substancje, które zawierały bakterie chorobotwórcze, substancje, które zawierały pochodne narkotyków działające właśnie dokładnie jak narkotyki. Okazuje się, że funkcjonowanie tego rynku w Polsce jest daleko niedoskonałe i często niestety Polacy zażywają substancje, które nie służą ich zdrowiu, nie służą uzupełnieniu diety, a wręcz przeciwnie, to zdrowie mogą pogorszyć, czy wręcz mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale także dla życia. Ale zacznijmy od tego, czym w ogóle jest suplement diety, a czym nie jest. Reguluje to ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która suplement diety określa nie jako produkt leczniczy, tylko jako produkt, który jest złożony z substancji odżywczych i traktowany jest jako uzupełnienie normalnej żywności. Jest to skoncentrowane źródło witamin, minerałów, innych substancji i produkt ten jest wytworzony i wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, czyli tabletek, kapsułek, proszku lub płynu. Suplement diety nie jest lekiem, więc nie może leczyć. Jego charakterem, jego rolą jest uzupełnienie niezbilansowanej diety, czyli nie ma charakteru leczniczego, a ma funkcję odżywczą. I bardzo istotną rzeczą jest także to, że w związku z tym, że nie jest to produkt leczniczy, to nie jest zatwierdzany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, tylko nadzór nad wprowadzaniem go do obrotu ma inspekcja sanitarna.
By uświadomić Państwu, o jakim rynku my mówimy, w 2011 roku Polacy wydali prawie 3 miliardy złotych na suplementy diety. W tym roku wydadzą 4 miliardy, a w 2020 już 5 miliardów. Tak dynamicznie rozwija się rynek suplementów diety. No właśnie, prezes Kwiatkowski powiedział, że suplement to nie lek. Jaka jest różnica, skoro po jedno i po drugie idziemy do apteki?
No są to dwie różne, dwa różne preparaty, czyli tak jak pan prezes powiedział, lek jest dopuszczany do obrotu przez Ministerstwo Zdrowia, natomiast suplementy diety przez Główny Inspektorat Sanitarny. W przypadku produktów leczniczych mamy do czynienia z badaniami klinicznymi, z szeroko pojętą dokumentacją, z wykazaniem działań ubocznych. Natomiast w przypadku suplementów diety takich badań nie prowadzi się. Wprowadza się je na rynek, rejestruje się, podaje się skład, ewentualne działanie i po takiej procedurze suplement diety zostaje wprowadzony na rynek i może być sprzedawany w sklepach spożywczych i również w aptekach.
Pani Danuta Arczewska z Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, farmaceutka. Czyli my, idąc do apteki, musimy rozróżnić. To są leki, a to są suplementy, czyli coś na kształt żywności, tak?
Oczywiście tak. Tak jak wcześniej zostało powiedziane, suplementy diety uzupełniają jedynie naszą żywność, czyli w przypadku niedoboru niektórych składników odżywczych, suplement ma za zadanie poziom tych składników wyrównać. Natomiast nie ma działania leczniczego i o tym musimy pamiętać. Często ja sobie zdaję sprawę, że w momencie, kiedy pacjent przychodzi do apteki i widzi określoną liczbę opakowań, trudno jest mu rozróżnić, które są lekami, a które są suplementami diety. Niemniej w obowiązku apteki jest takie ułożenie preparatów, aby oddzielić leki od suplementów diety. No i poza tym pracownicy fachowi, którzy są w aptece, zawsze służą radą i są w stanie odpowiednio pacjenta poinformować.
Kiedy Najwyższa Izba Kontroli opublikowała swój raport i wypisała listę suplementów, które zawierały szkodliwe substancje, pobiegła pani do swojej apteki przerażona sprawdzić, czy przypadkiem tych preparatów nie macie?
Na pewno każdy farmaceuta tak zareagował. W momencie, kiedy ta lista się pojawiła, natychmiast każdy analizował, czy któryś z tych preparatów nie znajduje się w aptece. No, to jest naturalny odruch. Szczęśliwie nie było ich w aptekach, znaczy akurat w mojej aptece, w której ja pracuję, w związku z tym nie było konieczności, żeby tutaj podejmować jakieś kroki. Niemniej preparatów, które w aptece pojawiały się, na tej liście było na szczęście niewiele. Ale były takie preparaty wcześniej.
Były takie preparaty, a my kupujemy 190 milionów opakowań suplementów diety rocznie. Musimy mieć świadomość tego, że kiedy lek wprowadzany jest na rynek, to idą za tym ciężkie pieniądze, które najpierw firma farmaceutyczna musi wydać. To są badania kliniczne, to
oczywiście
jest rozpatrywane pod wszystkimi możliwymi kątami działania. W przypadku suplementu diety jest to traktowane tak jak, no nie wiem, jak chleb, tak? Czyli możemy po prostu, nie mając żadnych badań, wprowadzić to do obiegu.
Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest i właśnie na tym polega problem suplementów diety, że nie mamy u nas w kraju żadnych regulacji, które pozwoliłyby na dokładną kontrolę tego, co jest na rynek wprowadzane. Bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, tam się nie prowadzi w momencie wprowadzania na rynek suplementu jakiegoś nowego, który producent akurat postanowił na rynek wprowadzić, nie prowadzi się żadnych badań. Dopiero kiedy inspekcja sanitarna prowadzi kontrolę, a trzeba powiedzieć, że suplementów diety, tak jak pan wcześniej wspomniał, na rynek rynku jest niezmiernie dużo. W związku z tym trudno inspekcji sanitarnej przebadać wszystkie suplementy, które się na rynku znajdują.
Powiem więcej. Inspekcja nie przebadała większości suplementów, które są. Z raportu NIK-u wynika, że w Polsce takim badaniem zajmuje się 8 osób i bardzo często bywa tak, że od momentu zgłoszenia do Głównego Inspektoratu Sanitarnego do momentu wydania decyzji mija półtora roku i przez te półtora roku ów suplement jest sprzedawany.
Tak jest.
A nie wiemy, co w środku się znajduje. No i teraz druga strona, czyli my, którzy zażywamy te suplementy. Pani Marta Welter i pani Izabela Stańczyk z Centrum Edukacji Żywieniowej. Co się stało z Polakami, że nagle zaczęli objadać się pigułkami suplementów diety jak cukierkami?
No myślę przede wszystkim potrzeba uzupełniania składników mineralnych czy witamin, która wynika z tego, że nie jemy prawidłowo, nie mamy czasu odpowiednio komponować naszego menu i informacje, które płyną z mediach o tym, że należy się suplementować. No bo jeszcze parę lat temu zwykły Kowalski nie miał pojęcia, że musi przyjmować witaminę D, prawda, czy inne składniki, które pomogą mu utrzymać zdrowie. A dzisiaj mamy i telewizję, i gazety, wszędzie jesteśmy bombardowani, tak samo reklamy. Przecież reklamy w telewizji, no to one działają, tak jak tutaj zdążyłyśmy wcześniej omówić, działają w ten sposób, że sugerują nam na to, czego my potrzebujemy, prawda? Że dany składnik jest na ten ból, że ten jest na skórę, ten jest na to i my też ulegamy często właśnie tej presji.
No ale przeciętny Kowalski, kupując sobie jakiś suplement diety, nie wie, czy tam jest ta witamina D3 czy jakakolwiek inna, bo z tej rozmowy, którą dotychczas przeprowadziliśmy, gdybym na przykład zaczął sprzedawać wysuszoną i sproszkowaną marchewkę jako suplement diety, to póki nie szkodzi, mógłbym tym handlować.
Myślę, że tak. Właśnie to polega na tym, że dopóki produkt nie szkodzi, on jest dostępny na rynku. Dopiero kiedy pojawia się informacja, że on ma właściwości jakieś szkodliwe, jest kontrolowany. Czyli tak na dobrą sprawę każdy mógłby wprowadzić dowolny suplement na własne potrzeby. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o tą potrzebę suplementacji, to też wynika z tego, że my chcemy być fit, chcemy być zdrowi, chcemy zadbać o swoje zdrowie i poszukujemy sposobów. I czasami właśnie ten suplement jest tym sposobem. Natomiast zapominamy o tym, że dieta.
Jest to swoistego rodzaju dieta, znaczy droga na skróty, bo chcielibyśmy, ja myślę, że wiele osób zażywających te suplementy diety myśli o tym, że są to środki spalające tłuszcz.
Jeżeli chodzi o odchudzanie, no to tak, to próbujemy sobie pomóc takim motywatorem, można powiedzieć, zewnętrznym i zapominamy, że ten suplement, on bez diety, bez odpowiedniego poprowadzenia przez dietetyka, bez aktywności fizycznej i tak nie będzie działał, albo w niewielkim stopniu.
Znaczy my nie tyle nie zapominamy, ale często reklamy są skonstruowane w taki sposób, że nam sugerują, że ten konkretny suplement za nas to załatwi. I niestety tutaj jest też problem treści reklam, które w taki sposób są redagowane, że ktoś, kto jest zainteresowany określonym suplementem, myśli, że tak jak pani wspomniała, bez aktywności fizycznej, bez zmiany diety, bez zmiany sposobu, bez zmiany trybu życia, określony suplement za niego to załatwi. I to jest niestety iluzoryczne, takie trochę okłamywanie odbiorców tych reklam, że dany suplement ma takie, a nie inne działanie.
Powiem więcej, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że te reklamy są konstruowane w ten sposób, żeby w podświadomość odbiorcy wtłoczyć taką myśl, że mamy do czynienia z lekiem.
Tak.
Również też często jest to tak przeprowadzone, tym bardziej, że są leki i suplementy, które od jednego producenta, prawda? Ja często się teraz spotykam podczas szkoleń farmaceutów, że pacjenci faktycznie nie chcą suplementów w aptekach, tylko pytają się o odpowiednik leku. Tak, czyli ta świadomość zaczyna rosnąć. My tu też w drugą stronę nie bądźmy tacy, że tak powiem, antysuplementy, dlatego że one są nam faktycznie potrzebne i w niektórych sytuacjach naprawdę pomagają, bo one też dużo dobrego będą robić dla naszego organizmu. Także jest ta strona, można powiedzieć, są dwie strony medalu. I tych firm, które są takie złe, jest naprawdę też, to są takie firmy na marginesie, tak, można powiedzieć, które gdzieś tam grają nie fair, nie czysto.
tylko ja, wchodząc do apteki czy do jakiegokolwiek sklepu z suplementami, nie mam pojęcia, która firma jest fair, a która jest nie fair. Pani Marto, czy to nie jest tak, że te suplementy, diety powinno się stosować kompleksowo? Przecież człowiek musi być najpierw przebadany, musi ktoś stwierdzić, tego panu, pani brakuje i dopiero wtedy do tego dokładamy ten suplement, czyli jakby kompletujemy naszą dietę.
Właśnie, dlatego najlepiej udać się do specjalisty, albo do lekarza, bądź też do dietetyka, jeżeli chodzi głównie tutaj o odchudzanie, czy też pomoc w jakiejś sprawie, jeżeli chodzi o włosy, skórę, paznokcie. Jeżeli chodzi o specjalistę, to specjalista tak naprawdę pomoże nam, jaki suplement też dobrać, jakich minerałów czy witamin nam brakuje, poprzez badania krwi, poprzez jakieś specjalistyczne inne badania. U nas, jeżeli chodzi o nasz gabinet w Centrum Edukacji Żywieniowej, mamy też badania takie krwi, gdzie możemy stwierdzić w Profil Foodzie, jakich minerałów nam brakuje, na co jesteśmy też uczuleni, jakich produktów
konkretnej osobie, tak?
Tak, dla konkretnej osoby, jakich produktów powinniśmy też unikać, więc bardzo ważne jest to, żeby też czytać etykiety. Wiele osób nie czyta etykiety suplementu, co mamy w składzie, ile miligram tak naprawdę danego składnika znajduje się w produkcie i kupuje, powiedzmy, najtańszy, bądź też pierwszy z brzegu suplement.
Ten, który był właśnie ostatnio reklamowany, ale czy to nie jest tak, że u nas każdy jest lekarzem w Polsce i jak przychodzi do apteki, to mówi, o, to mi jest potrzebne i to mi jest potrzebne.
Na pewno tak się dzieje, jednak mimo wszystko ja upatrywałabym tego wysokiego spożycia suplementów, jeszcze raz wrócę do reklam, bo tak jak tutaj panie wcześniej wspomniały, nikt wcześniej się nie zastanawiał nad tym, czy mu czegoś brakuje, a teraz bombardowany tą ilością reklam zarówno w telewizji, jak i w radio, uświadamia sobie, że on w zasadzie bez suplementów to chyba w ogóle nie będzie zdrowy. I na tym polega problem, że często jest tak, że ponieważ dochodzimy do takiego wniosku, jak się zaczynamy zastanawiać, to wtedy dochodzimy do wniosku, że i tego nam brakuje, i tu się na tym polu czujemy się źle, i tutaj nam coś doskwiera. W związku z tym przychodzimy do apteki i często nasze zapotrzebowanie na suplementy jest bardzo wysokie. I tutaj dłuższa jakaś rozmowa pozwala, jeśli pacjent w ogóle pozwoli jakby wpuścić się do swojego terytorium, jeśli chodzi o tutaj
swoją
problem,
prywatność, tak?
Tak, problem zdrowia, to wtedy, jeśli nam się to uda, to wtedy często udaje nam się wyperswadować takiej osobie część zakupu. Ale często nie, często są to preparaty, które są używane od dawna, pacjent się po nich dobrze czuje, w związku z tym kontynuuje ich przyjmowanie.
No ale czy to też nie działa taki mechanizm, jedz te akurat pigułki suplementu diety, będziesz miała bardziej świecące włosy?
Ale oczywiście tak, stąd wspomniałam o tych reklamach, które w takim stopniu oddziałują na naszą świadomość i na nasze zachowanie.
Najwyższa Izba Kontroli także zajęła się problemem reklam. Ile reklam suplementów diety, jaki to jest procent wszystkich reklam, które pojawiają się wokół nas, wiecie panie?
Znaczy ja czytałam gdzieś tam w jakichś doniesieniach, że w radio jest to około 70% wszystkich reklamowanych
pojawiających się spotów. Czyli w wszystkich możliwych miejscach.
Bo to wzrokowo.
Reklamy tyczące suplementów diety to jest 1/4, czyli co czwarta reklama to jest reklama suplementu diety. Powróćmy na konferencję prasową prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego.
Uwarunkowania związane z tym rynkiem. Niestety dzisiaj w Polsce zaciera się granica pomiędzy koniecznością zażywania suplementów diety a ich stosowaniem bez żadnego uzasadnienia. Istotne jest, iż suplement diety, i to będziemy zawsze przypominać, jego stosowanie ma służyć zmniejszeniu ryzyka niedoboru składników odżywczych w organizmie, kiedy niemożliwe jest zapewnienie diety pokrywającej wszelkie potrzeby żywieniowe. Jednak uzupełnienie diety winno być poprzez poprzedzone analizą określającą nawyki żywieniowe, ogólny stan człowieka, przeciwwskazania zdrowotne co do zażywania ewentualnie suplementów diety, a także uwzględnić przebyte choroby, zażywane leki, stosowane terapie. Niestety przy aktualnym funkcjonowaniu rynku suplementów diety w Polsce, gdzie jesteśmy poddani wszechobecnej reklamie, będziemy jeszcze o tym mówić, reklama ta, charakter, sposób sprzedaży suplementów diety, tych wszystkich czynników de facto nie uwzględnia. Czy mówimy o istotnym problemie? Proszę Państwa, wartość rynku suplementów diety dzisiaj w Polsce to jest prawie 4 miliardy złotych. Według Komisji Europejskiej w latach 1997-2005, tylko w tych latach, rynek suplementów diety wzrósł w Polsce o 220% i to był najwyższy wzrost ze wszystkich państw Unii Europejskiej. My rokrocznie mamy wzrosty prawie 10% tego rynku i powtórzę jeszcze raz. Polacy ze wszystkich narodów, państw członkowskich Unii Europejskiej są tym rynkiem zbytu dla suplementów diety, gdzie wartość ich sprzedaży rośnie najmocniej. Mówiąc inaczej, jesteśmy najbardziej podatni na reklamę i działamy w największym zaufaniu do tych treści, które przekonują nas, że suplementy diety są remedium na całe zło i że ich zażywanie jest w stanie w sposób radykalny poprawić nasz stan zdrowia. Dlatego mówimy o niezwykle istotnym problemie. Jak to wygląda w liczbach? W 2015 roku Polacy zakupili 190 milionów opakowań suplementów diety. Jedno opakowanie to oczywiście duża ilość tabletek, płynu czy innych dozowanych substancji. My mówimy o 190 milionach opakowań, które były sprzedane rocznie w Polsce. Statystyczny Polak, uwzględniając noworodki, kupuje 6 opakowań suplementów diety rocznie i wydaje na nie około 100 zł. Średnia wartość jednego opakowania suplementu diety w Polsce to około 16 zł.
No i teraz już wiemy, jak obiadamy się tymi suplementami diety, ale tutaj panie w studio się troszeczkę obruszyły na ten rosnący rynek suplementów diety w Polsce i na to oskarżenie, że to my jako ta europejska nacja, no, zaczynamy przesadzać.
No to jest tak, że rośnie zapotrzebowanie, dlatego że my jesteśmy coraz bardziej świadomi i chcemy tych suplementów, poszukujemy i dlatego też jemy ich więcej. To też jest związane z modą, można powiedzieć, na to zdrowie i dlatego też Polacy zaczynają więcej tych suplementów po prostu przyjmować niż tam Stany Zjednoczone, niż Anglia. Przecież my w Polsce to o połowę jeszcze dużo, jak nie więcej, procent mniej spożywamy suplementów niż w innych zachodnich krajach.
Ale mówiłyśmy o tym, że tutaj następuje wzrost suplementów, wzrost spożycia suplementów diety z racji tego, że u nas wcześniej nie było takiej mody, a w innych krajach ta moda miała miejsce już wcześniej. W związku z tym tam się ustabilizowało to na określonym poziomie, a u nas to dopiero rośnie. Rozwija się ten rynek. Stąd się może brać
Czyli
ten
co,
wzrost.
Czyli Anglicy biorą o wiele więcej, ale biorą od dłuższego czasu niż od dłuższej czasu niż my i w związku z tym taki trochę fałszywy
wzrostu
obraz.
Wzrostu u nich nie ma, a u nas po prostu jest
dopiero gonimy tak. Ich, że tak powiem.
Przed panią Izabelą Stańczyk z Centrum Edukacji Żywieniowej gruba księga profesor Iwony Wawer, suplementy diety dla ciebie, czyli jak nie stać się pacjentem. No właśnie, jak nie stać się pacjentem, bo powiedziała pani, że nie bądźmy tacy antysuplementowi, bo jednak ta suplementacja czasami jest potrzebna, ale możemy sobie zaszkodzić, tak działając na własną rękę, bez opamiętania, wierząc tylko reklamie telewizyjnej.
Tak, bo jeżeli przesadzamy z dawkami witamin, no to też pojawiają się gdzieniegdzie badania, że przesadzanie z ilością witamin, przesuplementowanie też może mieć niekorzystne, nawet pronowotworowe działanie. Także to wszystko trzeba mieć złoty środek. Ja polecam na przykład kurację, czyli stosujemy suplementację miesiąc, dwa, robimy przerwę. Sama przyjmuję na wiosnę, na jesień, w takiej takich dwóch okresach w roku
suplementację.
Tak, przełomowych, kiedy mój organizm na przykład potrzebuje niektórych składników więcej. Niektóre przecież witaminy są, czy składniki mineralne są magazynowane w naszym organizmie. Trzeba też o tym pamiętać i mieć tą świadomość. Czy potrzebujemy takich dużych dawek? Ja też jestem za tym, żeby uderzać na przykład suplementacją taką pojedynczą, czyli dana witamina na dany problem, a nie, że tak powiem, cała torebka witamin, składników mineralnych non-stop przyjmowana. Tylko po prostu konkretny problem, konkretna suplementacja. I wtedy też widzimy efekty. Jak przyjmujemy wszystkiego garściami, no to nie wiemy na co konkretnie, co zadziałało.
Ale możemy sobie niezłą krzywdę w organizmie zrobić.
Oczywiście tak, tak jak tu pani wcześniej wspomniała. Choćby niektóre witaminy, musimy mieć świadomość, że są witaminy, które są szybciej eliminowane z organizmu. Są takie witaminy, które, czyli witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, które są w tym organizmie magazynowane i one mogą mieć niekorzystne działanie. W związku z tym tutaj też jest konieczna rozwaga przy przyjmowaniu choćby witamin.
Bo możemy narobić sobie krzywdy właśnie, czy w momencie, kiedy pojawia się klient w aptece, no i zaczyna sobie...
W aptece pojawia się pacjent.
Dobrze, w aptece pojawia się pacjent, który zaczyna sobie wybierać, o poproszę, ten suplement, ten. Czy w tym momencie farmaceuta nie powinien zareagować, niech pan, pani nie przesadza, bo to może mieć różne uboczne skutki.
Wcześniej już o tym wspominałam, że zdarza się tak, że pacjent przychodzi i prosi o radę, natomiast zdarza się tak, że przychodzi już przygotowany, mówiąc w cudzysłowie, i artykułuje dokładnie, jakiego rodzaju suplementy...
Ma listę, tak?
Ma listę, jakie chciałby. Są tacy pacjenci, którzy przychodzą sukcesywnie, co jakiś czas, właśnie uzupełniając sobie prawdopodobnie zapasy. I oczywiście tak, no staramy się, tak jak powiedziałam wcześniej, rozmawiać. Nie zawsze się to udaje, ale wtedy, kiedy pacjent pozwoli się wciągnąć w taką rozmowę, to często udaje nam się odwieźć go od pewnego rodzaju decyzji. Od innych nie, ale wymaga to.
No ale częściej jest to reakcja typu, co mi tutaj pani miesza w głowie, ja tego potrzebuję i koniec i nie będę dyskutował?
Nie, to znaczy zdarzają się tacy pacjenci, ale nie, generalnie jest tak, że jeśli sposób komunikacji jest na określonym poziomie, to nie dochodzi do takiego odrzucenia ze strony pacjenta. Dają się przekonać.
Dają się przekonać. Powinniśmy jednak pamiętać o tym, że no tak jak pani powiedziała, branie tych suplementów garściami, zestawianie, czasami komponowanie różnych suplementów też może mieć niebezpieczny wpływ.
No przede wszystkim też trzeba pamiętać o interakcji też z lekami, czy z żywnością, prawda, odpowiednie przyjmowanie tych suplementów, jak najbardziej też, bo na przykład duże dawki witaminy C jednorazowo przyjęte będą po prostu, że tak powiem, wydalone z organizmu bez żadnych korzyści, także myślę, że duża rola tutaj, czy dietetyka, który na przykład rozpisze, jak należy przyjmować, z czym nie łączyć niektórych składników, na przykład tak, jeżeli mówimy o dawce żelaza, żeby nie łączyć go tam, czy odpowiednio wkomponować do posiłku. Tak samo z lekami, żeby nie dochodziło do żadnych interakcji
między lekami a suplementami.
Także rola dietetyka lekarza przecież tutaj jest bardzo ważna, bo jeżeli przy chorobach serca lekarz zaleca koenzym, no to tak, przy chorobach tarczycy Hashimoto zaleci selen, no to też już w tej aptece pani farmaceutka nie ma problemu, jest konkretna dawka i mimo tego jest to suplement. I polecony przez lekarza to też dobrany odpowiednio do konkretnej choroby, do konkretnego schorzenia.
Czy jest taki moment, w którym ja powinienem zainteresować się suplementami diety? Czy jest jakaś dolegliwość taka, która by powodowała, żebym kierując się zdrowym rozsądkiem poszedł do lekarza rodzinnego i powiedział, wie pan co, chyba mi czegoś brakuje, może jakoś musiałbym się wzmocnić?
Oj, tutaj to nie wiem, wydaje mi się, że lekarz by troszeczkę się popatrzył dziwnie na pana i zastanawiał się, czego pan tak naprawdę chce, ale zmienia się to, dlatego że właśnie coraz więcej słyszę informacji od lekarzy, od pacjentów, że mają przepisane witaminy, składniki mineralne i nie jest tylko to recepta na lek, ale dodatkowo, czego jeszcze ten organizm potrzebuje, żeby pomóc sobie w wyleczeniu danej choroby, a suplement jest tylko uzupełnieniem niedoborów, żeby cały organizm mógł prawidłowo funkcjonować.
No i chciałem teraz zapytać przedstawiciela Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, czy aptekarskiej, przepraszam, czy farmaceuci nie powinni alarmować w sprawie suplementów, szczególnie po tym raporcie Najwyższej Izby Kontroli.
Ale alarmują, oczywiście alarmują. Naczelna Izba Aptekarska również na ten temat mówi. Nasi członkowie się na ten temat wypowiadają, że jeśli chodzi o suplementy diety, o ich produkcję, o ich wprowadzanie na rynek.
O kontrolę tego rynku.
O kontrolę tego rynku, o to, że wprowadzane są do niego suplementy, które są produktem nieprzebadanym, to jest niebezpieczeństwo dla pacjentów, którzy je przyjmują. Mówi się o tym bardzo szeroko, mówi się o tym również w kontekście reklamy, która, tak jak tutaj mówiliśmy wcześniej...
Miast informować ogłupia.
Ogłupia, z jednej strony sugerując działanie lecznicze.
Przerwijmy na chwilę. O, właśnie telefon mieliśmy, ale już się ktoś rozłączył, także kontynuujmy naszą rozmowę w studiu i powiedzmy na zakończenie naszej rozmowy, że to, co kupujemy i traktujemy jak lek, może być czasami czymś zupełnie odwrotnym. Posłuchajmy Krzysztofa Kwiatkowskiego, prezesa NIK-u.
Najwyższa Izba Kontroli w oparciu o przeprowadzoną kontrolę i fakty, które w toku kontroli ujawniliśmy, stwierdza, że w Polsce nie jest zapewniony właściwy poziom bezpieczeństwa suplementów diety. Organy państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo stosowania tych produktów w naszej ocenie nierzetelnie realizowały zadania związane z wprowadzaniem ich po raz pierwszy do obrotu. Nieskuteczny był także nadzór nad jakością zdrowotną suplementów diety. No i także nieskutecznie prowadzono politykę edukacyjną, żywieniową dotyczącą tych produktów. No i w związku z tym te działania nie zapewniały odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa stosowania suplementów diety przez Polki i Polaków, zarówno w zakresie przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie, mówimy o wprowadzaniu do obrotu i później nadzorze nad sprzedażą tych produktów, także rynkiem reklamowym, a także praktyką działania organów państwowych, które za tą sferę odpowiadają. Dzisiaj możemy Państwu powiedzieć, że Polacy często traktują suplementy diety jako panaceum na całe zło, a ponad 50% Polaków, jak pokazują badania, pracowni badań opinii społecznej, uważa, że suplementy diety są nadzorowane, ich sprzedaż, dystrybucja w identyczny sposób jak leki. Oprócz tych produktów rzetelnych, oprócz tych rzetelnych producentów, ujawniliśmy, że w sprzedaży znajdowały się preparaty, suplementy diety, które zawierały zafałszowane dane, czyli zawierały w swoim składzie substancje zakazane, na przykład z listy substancji psychoaktywnych, czyli stymulanty podobne strukturalnie do amfetaminy. Mówiąc wprost, na rynku mieliśmy suplementy diety, które działały jak narkotyki. Wywoływały dokładnie taki sam stan. Zlecone przez Najwyższą Izbę Kontroli badania próbek suplementów diety pod kątem zgodności faktycznego składu suplementy diety ze składem umieszczonym na opakowaniu wykazywały często niewłaściwą ich jakość, a kwestionowane przez nas próbki nie wykazywały cech deklarowanych przez producentów. Zdarzały się także, i to mówię wprost, suplementy diety, które wprost szkodziły zdrowiu osobom je zażywającym. I tak, na 11 badanych przez nas prób, w 4 próbkach suplementów diety z grupy na przykład probiotyków, czyli w 1/3, stwierdzono obecność nieokreślonych w składzie suplementów diety szczepów drobnoustrojów. również w 4 suplementach diety stwierdzono niższą niż deklarowano na przykład na opakowaniu, to były akurat substancje probiotyczne, liczbę bakterii probiotycznych. Co więcej, w jednej próbce wykryto zanieczyszczenie produktu poprzez obecność bakterii chorobotwórczych z grupy tzw. bakterii kałowych. To wprost stanowiło zagrożenie dla życia i zdrowia tych, którzy takie substancje by zażywali. Oczywiście w tej sprawie osobiście skierowałem natychmiast zawiadomienie do prokuratora generalnego i oczywiście informacje do inspekcji sanitarnej, czego następstwem było wstrzymanie sprzedaży tego produktu.
No i dalej kontynuował prezes Najwyższej Izby Kontroli, pan Krzysztof Kwiatkowski, opowieść o tym suplemencie, który został wycofany, została zakazana jego sprzedaż na rynek, na polski rynek. Trafiło 165 tysięcy opakowań, udało się wycofać z rynku zaledwie 16 tysięcy, a więc 1,5 miliona kapsułek zawierających te bakterie chorobotwórcze została przez Polaków spożyta. Mamy brak kontroli nad rynkiem suplementów diety, a ten brak kontroli zwiększa także internet, bo przecież to jest źródło, gdzie na dobrą sprawę można handlować wszystkim.
No, suplementami można handlować i właśnie to jest też problem taki, że znajdują się tam miejsca dystrybucji, gdzie pacjenci się zaopatrują i tam już nie ma naprawdę żadnej kontroli. Podziwiam w negatywnym sensie takie osoby, które się decydują na zakup tego rodzaju preparatów poprzez portale internetowe. To jest dla mnie jakby nie do pomyślenia zupełnie.
To nawet nie jest kot w worku, tylko skorpion w worku. Tak, w tym momencie.
Może się tak zdarzyć. Oczywiście ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że bo mówimy jakby o tej negatywnej stronie suplementów diety i o tej negatywnej części nieuczciwych producentów, którzy wprowadzają na rynek zafałszowane czy nie do końca zgodnie z deklarowaną ilością, zawartością substancji czynnych, ale jest też część taka, która wprowadza uczciwie na rynek suplementy diety i ja bym nie chciała, żebyśmy tutaj pozostawili słuchaczom takie wrażenie, że wszystkie suplementy, które są na rynku
są niebezpieczne,
bo nie tak. Trzeba je zażywać z rozwagą i pod kontrolą czy dietetyka, czy osoby personelu fachowego i myślę, że tutaj nie będzie wtedy aż takiego niebezpieczeństwa. A prawdą jest, że te sprawy, jeśli chodzi o wprowadzenie na rynek, są u nas w takim stopniu nieuregulowane, że wymaga to koniecznie zmiany przepisów prawa, żeby nie było takiego niebezpieczeństwa, że pacjent otrzymuje suplement diety, który jest niewiadomego pochodzenia albo zawiera substancje, które są dla niego niekorzystne.
No więc z rozwagą, z rozsądkiem i z umiarem traktujmy suplementy diety. Myślę, że ten raport Najwyższej Izby Kontroli powinien być takim czerwonym światłem, takim sygnałem ostrzegawczym dla przede wszystkim decydentów, by zmienić prawo, by ten rynek uregulować, by ten rynek kontrolować przede wszystkim i to kontrolować na każdym etapie, także już na etapie dystrybucji, a nie tylko na etapie zgłaszania takiego suplementu, a poza tym, jeśli chcemy korzystać z suplementów diety, to róbmy to także z rozsądkiem. Najpierw wizyta u lekarza, dietetyka, a dopiero później zażywanie tych suplementów. Nie traktujmy aptek jak sklepów z cudownymi suplementami, które zmienią nam wszystko i pozwolą być nam fit, jak to panie powiedziały. I właśnie o to apelowały panie, które były dzisiaj gośćmi Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, pani Danuta Arczewska z Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej i pani Marta Welter oraz Izabela Stańczyk z Centrum Edukacji Żywieniowej.
Dziękujemy.